Chcę powiedzieć o genezie Ducha Świętego, o genezie Pięćdziesiątnicy. To jest coś pięknego, fantastycznego. Mnie to zawsze zachwyca, kiedy czytam to w Biblii, kiedy to odkrywam. Kiedy ktoś mówi, że niepotrzebny mu Stary Testament, wtedy się bardzo mocno dziwię, jak on może to wszystko rozumieć. Ale pracowałem, mówię, nad tym wcześniej i wy zmotywowaliście mnie do tego, żeby to skończyć, żeby to ubrać w tą szatę graficzną właśnie i wrzucić to do komputera. Przewagą też komputera jest to, że widzę bez okularów. To jest piękne jeszcze, że może coś takiego się zdarzyć. Święta Jahwe, jeżeli dzisiaj klikniecie do internetu i naciśniecie święta żydowskie, to tych świąt żydowskich jest dużo więcej. Świąt Jahwe jest 7. Święta Jahwe są ściśle przez Boga wytyczone i one mają wielką wymowę dla nas również w Nowym Testamencie. W tych świętach Bóg pokazał swój plan zbawienia. To jest coś pięknego i niesamowitego. Mam nadzieję, że was tym zarażę dzisiaj. Więc Pięćdziesiątnica, święto tygodni, oznacza to, że Pocieszyciel przyszedł. Zobaczcie na całą tą planszę, jak wygląda te 7 świąt. 14 miesiąca Nisan to jest akurat nasza Pascha, nasza Wielkanoc. To jest, przesuwa się to według kalendarza księżycowego. W każdym razie 14 Nisana jest Pascha, zaraz następnego dnia są Przaśniki, a potem po Sabacie są Pierwociny. Te wszystkie trzy święta są razem. W tym Przaśniki, jak widzicie, one trwają 7 dni. 15 Nisana one trwają przez 7 dni. To jest wstępna część jakby tych świąt. Potem to, co będziemy dzisiaj, to, co dzisiaj zobaczymy, Bóg każe im odliczyć 7 tygodni. 7 tygodni razy 7 i następnego dnia, znowu po szabacie, jest właśnie Pięćdziesiątnica. U nas to będzie za 2 tygodnie. 12 maja, dobrze liczę, 2 tygodnie czy 3? Już niedługo będzie Pięćdziesiątnica. Potem w dziewiątym miesiącu mamy 3 kolejne święta, one znowu idą razem. Jest święto Trąb, i od tego momentu przez 10 dni poszczą, nic nie jedzą, do 10 Tishri. Jest wtedy Yom Kippur, chyba jedno z najważniejszych świąt, dzień pojednania, dzień oczyszczenia narodu. I wreszcie potem 15 Tishri trwa przez 7 dni święto Szałasów. To również ma swoją piękną, niesamowitą wymowę dla nas w Nowym Testamencie. Ale teraz tak, zobaczmy na tą trzecią Mojżeszową, 23 rozdział. 15 i 16 werset. Od 15 wersetu właśnie zaczyna się kwestia dotycząca dnia Pięćdziesiątnicy. I tam mamy powiedziane, że to będzie coś zupełnie nowego. Co tam będzie nowego? Ja już tu podkreśliłem w tych wersetach. Mówi tak, od następnego dnia po sabacie, kiedy przynieśli snop dla dokonania obrzędu potrząsania, czy podnoszenia, czy kołysania, odliczycie sobie 7 pełnych tygodni, aż do następnego dnia, po 7 sabacie, odliczycie 50 dni i wtedy złożycie nową ofiarę z pokarmów dla Pana. Będzie w tej ofierze coś nowego. I zaraz zobaczymy, co Nowy Testament od razu nam podpowiada. Pewną rzecz, już ubiegam jakby do przodu, wychodzę, te słynne słowa w rozmowie z Piotrem, kiedy Pan Jezus zwraca się do Piotra i mówi: ja Ci powiadam, że Ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a potęga piekieł go nie zdoła pokonać. Pytanie brzmiało: za kogo Wy mnie uważacie? I Piotr mówi: Ty jesteś Mesjasz, Ty jesteś ten Chrystus, Ty jesteś tym pomazańcem Bożym, który miał przyjść. I oczywiście to nie Piotr jest tą skałą, to nie na Piotrze jest zbudowane, zobaczymy to później jeszcze troszeczkę, ale Bóg przez Jezusa Chrystusa buduje coś niesamowicie mocnego. Żadna rada piekieł, żadne knowania piekieł, żadne moce piekieł nie są w stanie przemóc tego, co Pan Jezus zbuduje. Następny fragment. 23 rozdział, 17 werset 3 Mojżeszowej. Co tam będzie tego nowego właśnie? Ze swoich siedzib przyniesiecie na obrzęd potrząsania po 2 chleby, i to jeżeli będziemy musieli zapamiętać obraz, to byłby obraz całości tych świąt. 2 chleby. Każdy, ja już to przetłumaczyłem, jakby z około 2 kg przedniej mąki. Może być nawet więcej tego. Przynajmniej 2 kg mąki, przedniej mąki. I będą one upieczone na kwasie. To jest coś nowego i dziwnego. Takiego czegoś nie było wcześniej. Mały być upieczony na kwasie jako pierwociny dla Pana. Następny fragment. 3 Mojżeszowa, 23 rozdział, od 18 do 19. Jak Bóg może patrzeć na kwas? Oprócz chleba złożycie w ofierze jeszcze 7 rocznych jagniąt bez skazy, jednego cielca i 2 barany. Będą one ofiarą całopalną dla Pana, wraz z ich ofiarą z pokarmów i ofiarami z płynów. Są to ofiary ogniowe, woń przyjemna dla Pana. Kiedykolwiek czytamy w Starym Testamencie, że to jest woń przyjemna dla Pana, myślcie o Jezusie. Bo tak Bóg powiedział o swoim Synu. To jest Syn mój umiłowany, w Nim mam swoje najwyższe, kompletne, zupełne upodobanie. Więc jeżeli coś ma być miłą wonią dla Pana, to jest właśnie, musi być przez Jezusa Chrystusa. Nic nie jest przyjęte bez Jezusa Chrystusa. Nic nie może być przyjęte przez Boga. Więc mówi, przyrządzicie kozła na ofiarę za grzech, 2 roczne jagnięta na ofiarę pojednania. I to pojednanie też będzie miało znaczenie w tej interpretacji Pięćdziesiątnicy. Więc tak, są te chleby, są z kwasem. Dlaczego z kwasem? Kwas zawsze w Biblii obrazuje grzech. Mówi dlatego, że oczywiście będzie to przyjęte tylko na podstawie tej ofiary również całopalnej. Razem z tą ofiarą pokarmową idzie ta ofiara całopalna. I dalej. Wypełnienie tego święta. Wypełnienie oczywiście znajdujemy w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale. Gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, wszyscy byli razem na jednym miejscu. Dzień Zielonych Świąt, inaczej Pięćdziesiątnica. Święto Tygodni, inaczej też. I nagle powstał szum z nieba, jakby wijącego gwałtownego wiatru. Napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały im się języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Rozbierzmy to troszkę. Zobaczmy następny fragment. To jest główny podział tego, co chcę powiedzieć. 4 części. Duch przyszedł, Duch ochrzcił, Duch napełnił i Duch przemówił. Te 4 rzeczy wynikają z tego powyższego fragmentu. Więc po pierwsze, Duch przyszedł. No, ktoś zapyta, ale co robił do tej pory? Jak to przyszedł? Wcześniej go nie było? Oczywiście, że był. Był od samego początku, był nieustannie, przez cały czas. Kiedy była tworzona ziemia, w pierwszej Mojżeszowej, stworzenie świata, czytamy, Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Dalej, następny fragment, 2 Mojżeszowa, 28 rozdział, 3 werset. Obdarowywał talentami. Tutaj jest akurat ktoś, porozmawiaj ze wszystkimi wprawionymi w rzemiośle, których obdarowałem duchem mądrości, aby zrobili szaty dla Aarona. Bóg przygotował pewnych ludzi do wykonania pewnego dzieła. Dalej to samo jest właśnie tu już podane imiennie. Besalel, nazywał się Besalel ten człowiek. Napełniłem go duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle. 35 rozdział, 31 werset. Napełnił go duchem Bożym, mądrością i tak dalej. Bóg szczególnie uzdalniał. Wyznaczał do zadań. Jozue, mówi do Mojżesza Pan Bóg, weź Jozuego, syna Nuna, męża obdarzonego duchem. Bóg go przygotowywał i dlatego obdarzył go duchem i połóż na nim rękę swoją. I dalej czytamy. Pierwsza księga Kronik. Mamy takie niby pozornie, jakby mało znaczące wydarzenie. Oto jakiś człowiek imieniem Amasjasz, dowódca 30 ludzi, miał ze sobą przychodzić do Dawida, mówi, twoi jesteśmy Dawidzie, z tobą pójdziemy, synu Isajego, pokój niech będzie z tobą i pokój z tymi, którzy ci pomagają, gdyż Bóg twój ci pomaga. Dawid więc przyjął ich, włączył do grona swoich dowódców oddziałów. Ale powiedziane jest, że Duch ogarnął Amasjasza i powiedział to. To jest też, niby mówię, takie mało znaczące jakby wydarzenie. A cóż takiego? No nagle go olśniło i powiedział, co powiedział. Tak? Ale zobaczymy to, co zresztą wcześniej czytałem o Piotrze, kiedy jest powiedziane, że powiedział, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego, ty jesteś Mesjasz. Pan Jezus mówi, nie ciało i krew ci to objawiły. Czyli nie ty sam to wykombinowałeś, nie ty sam na to wpadłeś, nie drugi człowiek ci powiedział, nie jakaś szkoła rabinacka, to Bóg ci to objawił. Bóg ci to objawił. Tym ludziom Bóg objawił, że Dawid jest tym pomazańcem Pana i oni powiedział to, co powiedział i przyłączyli się do Dawida, już odtąd byli razem z nim. Dalej czytamy. Tak? Księga Sędziów. Księdze Sędziów, pamiętamy, Izrael miał nie mieć króla. Miał nie mieć króla. Takie było zamysł Boży. Więc Pan Bóg powoływał sędziów, tak zwanych sędziów. I tu jeden z nich jest Otniel. Zawładnął nim Duch Pański. więc sądził w Izraelu. I tak samo powiedziane byłoby o Gedeonie, o Jeftem, o Samsonie, o Saulu. Ale tu już można wtrącić bardzo ważną uwagę. Bo jeżeli przyjrzymy się Księdze Sędziów, tam czytamy jedno takie znamienite zdanie. Każdy robił to, co chciał. Każdy robił to, co chciał i tak, jak chciał. Nie potrafili jakby podlegać temu Bożemu Duchowi przez cały czas. A nawet jeżeli ktoś był, miał charyzmat, tak jak Samson, nie miał charakteru. I to jest bardzo ważna prawda, to można sobie zapisać, że jeżeli będziecie mówili o darach Ducha Świętego, choćbyście nie wiem, jakie dary Ducha Świętego mieli. Można mieć charyzmat, a nie mieć charakteru. Ale nie zabierzemy do nieba żadnego charyzmatu. Żadnego charyzmatu. Tak jak nie zabierzemy żadnej rzeczy z tego świata. Nic nie zabierzemy stąd. Charakter zabierzemy. Dlatego Pan Bóg mówi, i to jest nadrzędna rzecz, że pokornemu łaskę daje. Pysznemu się sprzeciwia. Ten, który mówi, że sam wie lepiej, że on ma coś, jest lepszy od innych, pysznym się sprzeciwia. I zobaczycie to na przykładzie Saula również. No i tu jest uwaga. Między Dawidem a Saulem. W 16 rozdziale 1 Samuelowej jest taki niesamowite dwa zdania. 13 i 14 werset. Wziął Samuel. Samuel był prorokiem. Wziął róg z olejem, namaścił go. Tutaj Dawida jest w gronie jego braci. I od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie, pozostał na nim nadal. I Samuel poszedł sobie, a 14 werset, a gdy od Saula odstąpił Duch Pański, zaczął go trapić zły duch również od Pana. To nie znaczy, że Pan Bóg posyła złe duchy, ale pozwala diabłu na wykonywanie pewnych rzeczy. Zwróćcie uwagę, na Dawidzie pozostał duch, spoczął i pozostał. Od Saula odstąpił. Do tego jeszcze wrócimy. Dalej, gdybyśmy jeszcze szli, co duch robił? Nawet Nowy Testament, kiedy myślimy o Panu Jezusie. Kto przygotował Jego ciało w łonie Marii? Czytamy, Duch Święty stąpił na Marię. Moc Najwyższego zacieniła ją. Duch Święty działał w tym. Później, kiedy Pan Jezus przystępuje do służby, występuje Łukasza 4,18, czytamy, staje i mówi, Duch Pański nade mną. I to nie było tylko cytowanie słów. Rzeczywiście Duch Pański przygotował go do tego. Więc kiedy ja opowiadam, kiedy ktokolwiek z nas opowiada o niebie, mogę sporo powiedzieć z tego, co wiem, co przeczytałem. Jak jest Królestwo Boże, jak jest niebo. Ja mogę coś powiedzieć, ale to będzie zawsze takie nie do końca. Pan Jezus stamtąd przyszedł. Pan Jezus stamtąd przyszedł i On opowiada nam o tym, co widział. Mówi, to jest podobne do. Ale On tam był, On to widział. Niewielu widziało te rzeczy. Tak jak Jan w objawieniu też ma ciągle ten problem. Mówi, to jest podobne do. To jest takie jak. Duch Pański nade mną. Pan Jezus ogłasza to, co jest, do czego został powołany, to, co jest tą Bożą prawdą. No ale powiedzieliśmy, że ma być coś zupełnie nowego w tym święcie. Ma być coś zupełnie nowego w tej ofierze. No co jest nowego? Widzieliśmy, tam przychodził Duch, odchodził. Zobaczcie tutaj Jana 14, rozdział 16, werset, to co mówi tutaj Jan. Jan bardzo wiele rzeczy tłumaczy nam. I teraz tak czytamy. Ja będę prosił Ojca, da wam innego Pocieszyciela, żeby był z wami na wieki, to można podkreślić sobie w Biblii. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi i go nie zna. Wy jednak go znacie, bo już pośród was, czy z wami, tutaj przebywa, ale jeszcze podkreśla, i w was będzie. W was będzie. To będzie ta niesamowita różnica później tego, co jeżeli Pan mówi, że ja zbuduję mój Kościół. Duch Święty w was będzie. Wróćmy do Dawida na chwilę i Saula. Pamiętacie ten psalm 51, 13 werset? O kim to Dawid może myśleć? Kogo może mieć na myśli, kiedy mówi w tych słowach, nie odrzucaj mnie od oblicza swego, nie odbieraj mi swojego świętego ducha. On widział, co się stało z jego poprzednikiem. Saul odstąpił od niego Duch Pański. I kiedy Dawid zgrzeszył, mówi, nie zabieraj mi swojego świętego ducha. Nie chcę tego rozwlekać zbyt mocno. Idźmy dalej. Dlaczego nie przedwcześniej, ktoś mógłby powiedzieć? Tu jest to, co Jan właśnie tłumaczy. Dlaczego nie przedwcześniej? Jest pewne święto, Jezus staje, woła, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie, pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A o czym mówił? mówi Jan bardzo wyraźnie tłumaczy, to mówił o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. I tłumaczy jeszcze dokładniej, duch, bo święty jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Bóg ma swój porządek i jeżeli patrzymy, spojrzymy później jeszcze raz na ten porządek świąt, Bóg ma swój porządek i jakby trzyma się tego. Najpierw jest Pascha, pierwociny, czyli śmierć Pana Jezusa, Jego wskrzeszenie z martwych, potem jest dopiero dzień Pięćdziesiątnicy. Wszystko jest przez Boga dokładnie zaplanowane. Ktoś powie, no ale przecież Jana 20 rozdział i 22 werset, bo używam tego specjalnie, ponieważ wiem, że tutaj jest wiele takich jakby nieścisłości, ludzie nie wiedzą, co z tym zrobić. Co z tym zrobić? A co z Jana 20-22? Tam jest powiedziane, to powiedziawszy, tchnął albo dmuchnął na nich i powiedział, weźcie Ducha Świętego. Czy to już jest ten moment? Nie, tak jak powiedziałem, najpierw Pascha, później pierwociny, potem pięćdziesiątnica, czyli najpierw jest śmierć Pana Jezusa, potem Jego wskrzeszenie, a potem jest zesłanie Ducha Świętego. Zobaczcie, już w tym Bóg ma doskonały plan. Bóg ma doskonały plan i On realizuje swój plan, nie spóźnia się. Jest cierpliwy, a czekamy już tylko na to, że zadmie trąba. Ale o tym dzisiaj nie będę mówił. Dobrze, idźmy dalej. Więc to było, że przyszedł. Druga rzecz jest Duch Święty ochrzcił. I jeszcze raz wracamy do tego wersetu. Gdy byli razem, nakazał im, nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Albo ochrzczeni w Ducha Świętego. No cóż to jest to baptizo? Literalnie to oznacza zanurzyć. Ale obrazowo znaczy zidentyfikować z kimś albo z czymś. Utożsamić. Co się stało w dniu Pięćdziesiątnicy? Kościół został utożsamiony z głową. Jeżeli widzicie ten obrazek tam, jeżeli go widać, ktoś wyrabia ciasto. To, co było do tej pory osobne, pojedyncze, to, co było rozdrobnione, z wodą zostaje zmieszane i to jest utożsamione. Już tego nie rozdzielisz w żaden sposób. Nie da się rozdzielić mąki od wody. Bóg utożsamił nas ze swoim ciałem, z uwielbioną głową Pana Jezusa Chrystusa, ale również jako Kościół, jako swoje ciało. I czytamy ten wspaniały werset z pierwszego listu do Koryntian 12:13. Mówi, bo wszyscy w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, do jednego ciała. Wszczepieni, włączeni, Piotr Zaręba tłumaczy właśnie, włączeni do jednego ciała. Czy to Żydzi, czy Grecy, niewolnicy, wolni, wszyscy zostali napojeni jednym duchem albo w jednego ducha. Też można przetłumaczyć w taki sposób, dostaliśmy tego samego ducha ku nawodnieniu, napojeniu. Ten sam duch to sprawił i ten sam duch ich wypełnia, ten sam duch łączy ciało Chrystusa. Więc jeżeli zestawimy pierwociny, a pięćdziesiątnicę, pierwociny to poprzednie święto, to co tam wtedy? Tutaj mamy dwa chleby. To będą, zaraz zobaczymy, to są Żydzi i poganie. Żydzi i poganie w jednym ciele. Ale w pierwocinach, jeszcze raz, po lewej stronie mamy takie snopki, żebyśmy pamiętali ten obraz. Mamy pojedyncze snopki, mamy pojedyncze kłosy, mamy pojedyncze ziarno. Teraz ono jest zmielone. Teraz jest zmielone i jest przekształcone w te dwa chleby. Kwas, pamiętamy? Tak, ten Kościół jest niedoskonały. Kościół jest niedoskonały. W Kościele nie ma miejsca na doskonałych ludzi. Kościół jest niedoskonały. Jak Pan Bóg może patrzeć na ten grzech, na kwas w Kościele? Tylko przez ofiarę swojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. I fragmenty z listu do Rzymian na przykład mówi, czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni, czyli inaczej utożsamieni w Jego śmierci. Co to oznacza? To oznacza, że ja już nie muszę umierać swoją śmiercią tylko. Że jeżeli umarłem z Chrystusem, umarłem dla tego świata, ten świat umarł dla mnie. Już, pamiętacie, nie istnieją dla mnie arbuzy. Arbuzy dla mnie umarły, ja już dawno nie lubię arbuzów. Kiedyś jadłem, wiesz, i bardzo dzisiaj nie lubię. Dla mnie arbuzy nie istnieją po prostu. Ja? Także to tylko taki obraz. Nawiązuję do tego, co mówiłem już kiedyś. Ochrzczeni Chrystusa, zanurzeni w Jego śmierć, już nie podlegam wyłącznie prawom tej śmierci. Każdy z nas musi odejść. Ale jeżeli jestem zanurzony w Chrystusie, to On już nie umiera. Chrystus już nie umiera, On żyje na wieki. I to samo będzie z Jego zmartwychwstaniem. W liście do Galacjan czytamy 3:27. Wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusa, mówi, przyodzialiście się. Czyli ta zmiana tożsamości. Gdybym ja ubrał czyjś strój, powiedzmy, szczególnie gdyby to był bardzo charakterystyczny strój, jakiegoś rycerza, nie wiem, albo w jakąkolwiek inną stronę, to prawda, przybierałbym jakby jego tożsamość. Ktoś spojrzałby na mnie, a co ty, na przykład rybakiem jesteś, albo rycerzem jesteś, albo kim tam, królem może jesteś, gdybym ubrał szaty królewskie. Ubrałem szaty Chrystusa. Ubieram jego tożsamość. To chrześcijanie to są Chrystusowi. To jest Chrystus chodzący po tej ziemi. Oczywiście jesteśmy niedoskonali w dalszym ciągu, ale pamiętamy już na jakiej zasadzie. Efezjan 2:11. Z listu do Efezjan jest mnóstwo niesamowitych lekcji, jeżeli chodzi o naszą tożsamość w Chrystusie. Zobaczcie teraz, no gdyby ktoś czytał ten fragment tutaj z listu do Efezjan i nie wiedział, kto to pisze. Przecież Paweł jest nauczyciel. Co on ma na myśli? On zna przecież Stary Testament. On wie, o czym jest mowa. On nie wymyślił sobie chrześcijaństwa, jak niektórzy twierdzą. Niektórzy wprost tak mówią. Paweł wymyślił chrześcijaństwo, apostoł. Nie. To jest oparte na Starym Testamencie. Zobaczmy. Mówi tak. Dlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie, byliście w tamtym czasie bez Chrystusa. Obcy względem społeczności Izraela. Obcy przymierzą obietnicy albo bez udziału w tej obietnicy. Nie mający nadziei, bez Boga na świecie. Dalej, 2:13. A teraz w Chrystusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. Następny, 14-15 werset. On bowiem jest naszym pokojem, ofiara pokojowa. On jest pokojem, ofiara pokojowa. On, który obie części ludzkości, poganie i Żydzi, uczynił jednością, zburzył mur rozdzielający je, to jest wrogość. W swym ciele pozbawił on mocy prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój. To jest coś niesamowitego, to jest piękne. Nie ma znaczenia narodowość, nie ma znaczenia kolor skóry, nie ma znaczenia wykształcenie i tak dalej. Bóg łączy swoje dzieci w jedno ciało. Tak jak ten chleb jest połączony przez wygniatanie i wypalanie. I dalej, 16-18 werset. Mówi tak, w ten sam sposób jednych i drugich, jak i drugich znowu pojednać z Bogiem w jednym ciele, przez krzyż, w sobie, zadawszy śmierć wrogości, a przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, pokój tym, którzy blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym duchu mamy przystęp do Ojca. Jedni i drudzy mamy przystęp do Ojca. I jeszcze dalej, żeby już skończyć, mówi, a wy nie jesteście już obcymi przychodniami, jesteście współobywatelami świętych, domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, że ktokolwiek jeszcze miał nadzieję coś do Piotra. Nie. Kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. I to jest budowla, która wznosi się do góry. Jesteśmy obywatelami świętych. I jeszcze jeden fragment mówi, w nim cała budowla jako spójna całość rośnie na świętą w Panu świątynię. W nim także i wy wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Coś niesamowitego. Te obrazy apostoł Paweł bierze ze Starego Testamentu. Mówi, to jest spełnienie w Chrystusie, to jest spełnienie w nim. Przez Niego mamy Ducha Świętego, przez Niego podobamy się Bogu. Przez Niego mamy życie, przez Niego mamy nową tożsamość. Trzecia rzecz, Duch napełnił. Więc mamy, że Duch przyszedł, Duch ochrzcił, trzecia rzecz, Duch napełnił. I tam w tych dziejach czytamy, że napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. Gdzieś do Efezjan 5:18 czytamy, nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Dbajcie o to. Zabiegajcie o to, żeby Duch mógł was stale napełniać. Jesteśmy bezpieczni w Chrystusie. Jeżeli chodzi o nasze zbawienie, sprawiedliwość, jesteśmy bezpieczni w Chrystusie. Nie jesteśmy w stanie nic do tego dodać. Ale jeżeli chodzi o nasze życie, potrzebujemy ciągłego, nieustannego napełniania się, żeby Duch mógł nas prowadzić do rzeczy prawych. Jeżeli porównamy sobie to, chrzest jest jakim wydarzeniem? Jest jednorazowym wydarzeniem. Napełnienie zdarza się o wiele częściej. Mamy w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, w 4 wersecie, 4 rozdział, 8 werset, 31 werset. Chrzest, jednorazowe wydarzenie. Napełnienie wiele razy. Wiele razy jest potrzebne, ciągle jest potrzebne. Czy istnieje nakaz chrztu w Duchu Świętym? Nie ma. Nie ma nakazu chrztu w Duchu Świętym. Pan Jezus wyraża tylko konieczność, kiedy rozmawia z Nikodemem, mówi, musicie się narodzić na nowo. Taka jest konieczność, ale nie mówi do niego, idź i weź się narodź na nowo. Musisz to zrobić. Idź tam do kącika i się narodzisz na nowo. No nie, nie. Tego Nikodem nie mógł zrobić. Chrzest jest jednorazowym wydarzeniem, nie ma nakazu, a co do napełnienia, tak, owszem, jest nakaz. I to się może powtarzać i powinno się powtarzać. To jest oczekiwane, żeby Boże dzieci chodziły napełnione Duchem Świętym. Cel chrztu było upodobnienie do Pana Jezusa Chrystusa. Upodobnienie do Jego ciała. Cel napełnienia, moc do chrześcijańskiego życia. Moc do chrześcijańskiego życia. To jest cel napełnienia Duchem Świętym. Nie szpanowania przed innymi, ale służenia innym i chodzenia właśnie w tym Duchu Świętym. Jak otrzymujemy Ducha? Galacjan 3:20 mówi bardzo wyraźnie. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Mówi apostoł Paweł, pyta się. Jest mocno taki nabuzowany apostoł Paweł w tym momencie. Jest zły na nich, bo oni odchodzili od Chrystusa. Odchodzili z powrotem do zakonu. Mówi tak, dzięki czemu otrzymaliście Ducha? No w jaki sposób? Powiedzcie mi, jak otrzymaliście Ducha? Czy to dzięki uczynkom nakazanym przez zakon? Czy przez słuchanie z wiarą? To pytanie nam oczywiście sugeruje odpowiedź. Nie ma żadnych hokus pokus w związku z tym. Słuchanie z wiarą, Boże Słowo, słuchanie z wiarą sprawia, że otrzymujemy Ducha Świętego. Tak jak wierzymy w Chrystusa, tak otrzymujemy, też w taki sposób otrzymujemy Ducha Świętego. Ale skąd mogę wiedzieć, czy jestem napełniony? Skąd mogę wiedzieć, czy jestem napełniony? Czy to jest dobre pytanie? To jest jedno z najważniejszych pytań właściwie dla wierzących ludzi dzisiaj, teraz. Skąd mogę wiedzieć, czy jestem napełniony? I właściwie źle byłoby, gdyby ktoś mówił, a mnie to nie obchodzi. To by znaczyło, że prawdopodobnie nigdy się nie spotkał z Bogiem. Nigdy nie przeżył tego chrztu w Duchu Świętym. Ponieważ Boże dziecko będzie pragnęło tego. Więcej. Jak ktoś raz skosztuje coś dobrego, to dajcie mi jedno ptasie mleczko, to dał mi, Jasiu mi podarował ptasie mleczko. Nie przyznałem się rodzinie. Zniknęła cała połówka. Nie jestem w stanie się powstrzymać. Ale tylko połówka. Resztę zostawiłem dla rodziny. Jestem odkupię im. Ale jeżeli skosztujesz czegoś dobrego, nie jesteś w stanie się zatrzymać. Więc czy jestem napełniony Duchem Świętym? Efezjan cały właściwie dalszy ciąg, jakby mówi. To jest właściwie jedno z drugim zazębione, ponieważ to jest wyrazem tego, że mi to smakuje, a kiedy biorę i jem, to się i też napełniam. To jest jedno z drugim związane. Więc przemawianie do siebie w psalmach, hymnach, pieśniach pełnych Ducha jest i sposobem, i wyrazem. I sposobem na napełnianie się Ducha Świętego i wyrazem tego, że jestem napełniony Duchem Świętym. Więc o czym rozmawiam? Czym się dzielę? O czym mówię? Śpiewając, wysławiając Pana w waszych sercach. Dalej mówi, nie tylko mówi, dziękujcie zawsze za wszystko Bogu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli w każdej sytuacji, dobrej czy złej, czy ja dziękuję Bogu, to jest napełnienie się Duchem Świętym i wyraz napełnienia Duchem Świętym. Bądźcie sobie nawzajem poddani, dalej mówi. To tak samo należy do tego, że ktoś jest napełniony Duchem Świętym. Bo uparci, bo pyszni wiedzą swoje. I tam nie ma Ducha Świętego. Tam nie ma Ducha Świętego. I tak dalej można by wymieniać. Mężowie, miłujcie żony. To jest wyraz napełnienia Ducha Świętego. Dzieci, bądźcie posłuszne Panu. To jest wyraz tego, że ktoś jest napełniony Duchem Świętym. I w drugą stronę, tak jak powiedziałem, jeżeli jesteś posłuszny, jeżeli nie kłócisz się ciągle z rodzicami, nie argumentujesz, nie stawiasz na swoim, nie pyskujesz, to i oznacza że jesteś napełniony Duchem Świętym i to będzie tak samo działało w tą stronę. Zobaczysz, że Bóg będzie ciebie też błogosławił w ten sposób. I dalej, gdybyśmy czytali szósty rozdział, kiedy mówi, weźcie hełm zbawienia, miecz ducha, to jest Słowo Boże, wśród wszelkiej modlitwy, błagania, to jest przez cały czas atmosfera Ducha Świętego, Duch Święty ich napełnia, oni się modlą, oni biorą Słowo, czytają, oni się tego garną. Nie można ich przed tym powstrzymać. Przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych. Aż chciałbym się to rozwinąć, ale zostawię to. Więc jest wiele oznak, ale zwróćcie uwagę, to jest jedno z drugim związane bardzo mocno. Więc co znaczy, że człowiek jest napełniony Duchem Świętym? To jest podobny do Chrystusa. Jest po prostu podobny do Chrystusa. Tu chciałem zawrzeć, niestety tak troszeczkę to wyszło, a nie, nawet widać dosyć dobrze. To jest cała ta modlitwa apostoła Pawła. Słynna, niesamowita. Czytałem to dziesiątki razy, do czego tak gorąco zawsze zachęcam, zapraszam. Przeczytaj, przestudiuj, zaznacz, co z czym się wiąże. Przepisz to. Przepisz to. Przepisz to tam, jak to, co on rozumie przez to. To jest tak głębokie, to co tutaj apostoł Paweł mówi. Mówi, o co się modli? Żeby sprawił w was przez ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Czy komuś zależy na tym, żeby jego wewnętrzny człowiek był silny? Znowu powiem, że ktoś nie zależy, no to nie muszę wniosków wyciągać. Kończy się to, widzimy, abyśmy zostali całkowicie napełnieni, abyśmy zostali napełnieni całą pełnią Bożą, albo całkowicie pełnią Bożą, żebyśmy byli napełnieni. Co w tym jest, co między tym jest zawarte? Mówi tak, po pierwsze, Chrystus przez wiarę musi zamieszkać w twoim sercu. To mówi do wierzących. Wiara jest ze słuchania. Wiara jest przez Słowo Chrystusowe. Chrystus ma najpierw zamieszkać w moim sercu. Jeżeli mówimy o pełni Ducha Świętego, Chrystus musi zamieszkać w moim sercu. Słowo, modlitwa, nie ma innego sposobu. To się nie da tak zrobić, że na kogoś się ręce włoży i nagle on coś przeżyje. Nawet jeżeli przeżyje, tak samo może być, tak było z Saulem. Saul było przysłowie w Izraelu i Saul między prorokami. To ten zły król, od którego duch odszedł. Był między prorokami i prorokował. Co z tego? Co z tego? Jego charakter zgubił go. Jego charakter go zgubił. Ale co mam jeszcze dalej w tym zrozumieć? Miłość Chrystusa. Miłość Chrystusa. Żebym wkorzeniony, ugruntowany w miłości, razem ze wszystkimi świętymi, też ważne, żebyśmy zdołali ogarnąć duchem, poznać, czym jest te wszystkie wymiary, ta miłość Chrystusa, która przewyższa wszelką wiedzę, wszelkie poznanie. To jest napełnienie Duchem Świętym. To jest fantastyczny fragment. Naprawdę, przepiszmy go sobie raz, drugi. Podzielmy, zobaczmy, módlmy się i szukajmy tego, co Bóg nam rzeczywiście kładzie na serce. Jeszcze raz list do Efezjan, jeszcze później będzie. Bo później jest praktyczne zastosowanie tego, jeżeli napełnił. Tak? Mówi tak, ten Jezus, który wstąpił, jest tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa. Po co? Aby wszystko napełnić. I tu mamy wymienione i wtedy co zrobił? Ustanowił. Ustanowił różnych ludzi odpowiedzialnych w Kościele. Nie ma napełnienia po to, żeby tylko się dobrze czuć. Napełnienie jest do naszego życia. Napełnienie jest do tego, żebyśmy sobie usługiwali. Czy zależy mi na napełnieniu Duchem Świętym? Czy jest to moim pragnieniem? Czy chcę usługiwać? Tak mówiłem ostatnio z tymi darami. Żona jest darem i dzieci są darem. Ale kto by chciał się męczyć przy tych dzieciach? Tak długo. Tyle wysiłku, tyle za wyrzeczenia i tak dalej. Dary oznaczają też wyrzeczenie i służenie. Dalej jeszcze, gdybyśmy to rozwinęli, ale już to przewinę, bo to jest prowadzące do Bożego celu, do tej doskonałości, do pełni wielkości według Chrystusa. Przejdźmy dalej. Ostatni fragment i tym kończymy. Znaczy ostatni punkt, czwarty. Mówi tak, Duch przemówił w końcu. Bardzo ciekawa rzecz i bardzo dyskusyjna oczywiście. No wiele bardziej kiedyś było dyskusyjne, mówimy o językach, bo wszyscy zaczęli mówić innymi językami, tak jak im duch poddawał, albo jak im pozwalał mówić. No co to są te języki? Czy języki mogą być świadectwem dojrzałości, a może napełnienia, czy chrztu Duchu Świętym? Nie było języków, to nie było chrztu. Czy tak może być? Nie ma takiego wzorca w Biblii. Nie ma takiego wzorca w Biblii. Nawet jeżeli takie rzeczy się zdarzały, że ktoś rzeczywiście mówił językami, to to nie może być, jeżeli dobrze się temu przyjrzymy, nie może być wzorcem. Chrzest oznacza przynależność do ciała, wszczepienie do ciała, utożsamienie z Chrystusem, utożsamienie z ciałem Chrystusa. Napełnienie. Twoje ciało należy do Niego. On ma prawo do Ciebie. On działa przez Ciebie. I teraz, jeżeli mówimy o świadectwie, to jedyne świadectwo to sam Duch daje. To jest coś, co tylko Ty wiesz. Oczywiście to będzie widać. Ale Ty to będziesz widział, bo to Duch Święty poświadcza. I tak mówi list do Rzymian, 8 rozdział, 16 werset mówi: sam Duch wspiera nas swoim świadectwem. Daje nam świadectwo albo zaświadczenie naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Języki nigdy nie były i nie mogą być świadectwem tego, że ktoś jest dzieckiem Bożym. Można mieć charyzmat, nie mieć charakteru. Bóg pracuje nad twoim charakterem. Takie porównanie, myślę, że to wam zapadnie w głowę. Ogień może być z nieba, ogień może być z piekła. Prawda? Ogień może być z nieba, ogień może być z piekła. Języki apostołów, zszedł ogień z nieba. Zszedł ogień z nieba. Języki apostołów były rozpalone ogniem z nieba. Pytanie jest, a mój, a twój język, czym jest rozpalony? Biblia podaje, i Pan Jezus mówi o tym, i w innych miejscach Biblia mówi, z obfitości serca mówią usta. Co wylewa się z mojego serca i z moich ust? Czy jest napełnione jakąś goryczą, kłamstwem, przechwałkami, groźbami, przekleństwami, zazdrością, a może to jest po prostu błazenada ciągle, błazeńska mowa, żarty naokoło i nic poważnego z tym człowiekiem nie można porozmawiać? Co wypływa z twojego serca? Co wypływa? Dalej jeszcze właśnie Jakub mówi, o, to byłaby cała osobna, olbrzymia lekcja. Język jest ogniem sam. Język jest aliantem w naszym ciele. Jakimś takim właściwie zdradzieckim czynnikiem. On całe nasze ciało kala. Zdrajca. Język jest zdrajcą w naszym ciele, mówi Jakub. On kala całe ciało, rozpala bieg życia, albo inaczej pobudza te niskie pobudki naszego życia. On nas uechce do tych rzeczy przyziemnych, zmysłowych, do tego, czego później żałujemy, wstydzimy się. I dalej mówi sam, mówi, jest rozpalony właśnie przez co? Przez piekło. Jest rozpalone przez piekło albo przez zło tego miejsca kary. Jak to ktoś przetłumaczył. To już jest ostatni fragment i będzie podsumowanie. Co płynie z twojego wnętrza? Ten fragment już czytaliśmy wcześniej. Jezus jeszcze raz czytam, głośno zawołał: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Nawet zwyczajny jakiś kran. Wywaliło kiedyś wam uszczelka, bo próbowaliście kiedyś zatrzymać wodę w kranie? Na wszystkich filmach widzę, zawsze każdy próbuje zatrzymać wodę. I tymi palcami próbuje to przytknąć, palca włożyć, cokolwiek. Tak samo jest ze źródłem. Jeżeli w tym źródle rzeczywiście jest woda wytryskująca do życia wiecznego, tego nikt nie jest w stanie zatrzymać. Tego nikt i nic nie jest w stanie zatrzymać. Czego potrzebujesz dzisiaj? Może potrzebujesz właśnie chrztu w Duchu Świętym? A może potrzebujesz napełnienia w Duchu Świętym, jeżeli jesteś wierzącym człowiekiem? Chrztu w Duchu Świętym oczywiście nikt nie może dać. Możemy się modlić oczywiście. Możesz przyjść z pokorą do Boga. I możesz mieć nadzieję, że Bóg zlituje się nad tobą. A Bóg jest pełen litości i miłości. I On chętnie daje swojego Ducha. Ale też, jeżeli jesteśmy wierzącymi osobami, może gdzieś zaniedbaliśmy, zasmuciliśmy, okłamaliśmy Ducha Świętego, czy okłamujemy Go notorycznie, wmawiamy sobie, tak jak jeździ się, wiem jak to mówiłem tu wiele razy, pamiętam to uczucie, jestem studentem, jadę na gapę, zdarzyło się i co się dzieje? Uruchamia się natychmiast proces usprawiedliwiania we mnie. Natychmiast się uruchamia proces usprawiedliwiania. Ale przecież ja biedny jestem, wyjątkowa okazja. Jadę przez cały czas, myślę o tym, usprawiedliwiam się. Że coś jest nie tak. Bóg chce nas napełniać i chce nas używać. I to jest naprawdę coś wspaniałego, coś cudownego, co Bóg stworzył w swoim Kościele. On stworzył to, żadne moce piekieł tego nie przemogą. Kto jest poza tymi bramami, ten jest niestety w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Dopóki jesteś zdrowy, majętny, wszystko się układa, jest okej. A to jest tylko moment. I przyjdzie moment i nie ma nas. Ale w Jezusie Chrystusie jestem bezpieczny. W Jezusie Chrystusie mam nową tożsamość. W Jezusie Chrystusie ci, którzy zasypiają, oni są szczęśliwi. Szczęśliwi. Oto módlmy się dla siebie, też dla innych. Podsumowanie jeszcze raz. Duch przyszedł, ochrzcił, napełnił, przemówił. Zapraszam, powstańmy do modlitwy.